A gościem Radia Z jest dawno niewidziany w Radiu Z Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości i członek Komitetu Politycznego tej partii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pani, witam państwa.
U nas też będą obostrzenia na Boże Narodzenie, podobnie jak w Wielkiej Brytanii. Jak się to panu podoba, że nie będzie można odwiedzić rodziny w innym mieście, czy w ogóle w innym regionie?
Szczerze mówiąc, nie jest to przecież zachcianka rządu, tylko wynik pandemii, jaka jest w Polsce i na całym świecie. Podobać czy się nie podobać, no, gdybyśmy na to mieli wpływ, gdybyśmy mogli sobie pozwolić na to, że podróżujemy dowolnie, to pewnie byśmy podróżowali, a tak trzeba się ograniczyć.
Czyli popiera pan takie obostrzenia, takie restrykcje całym sercem? Czyli rozumiem, że Wigilia u pana i w ogóle
bez święta... Bez entuzjazmu.
Tak, bez entuzjazmu. Domyślam się, że bardzo wielu Polaków bez entuzjazmu pochodzi do takich obostrzeń. A czy sprawa odejść z Prawa i Sprawiedliwości jest definitywnie zamknięta?
Ale odejść jak...
Posłów. No, Leszek Kołakowski odchodzą. Zapowiedział szumnie, że odchodzi, potem znowu mówił, że może jednak nie odejdzie po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. No właśnie, no więc czy będą kolejne odejścia, albo czy Leszek Kołakowski zostaje? Jaka jest sytuacja na dziś, na jutro, na pojutrze?
A tego nie wiem, jaka jest na dziś, bo dziś Leszek Kołakowski się nie wypowiadał. Może dzisiaj znowu zostaje. W końcu to nasz stary kolega, znamy się wiele lat.
Z Porozumienia Centrum.
Być może. Tak, właśnie. Więc być może zmieni zdanie kolejny raz. No, ktoś, kto zmienia 2-3 razy zdanie, może zmienić i 4 raz.
Ale obawiacie się kolejny odejść, czy już nie?
No, raczej nie. Nikt nie zapowiada chęci odejścia. A póki co, jak widać, nawet Leszek Kołakowski, który odchodzi, mówi, że będzie nadal popierał rząd Prawa i Sprawiedliwości w głosowaniach sejmowych. No, to jest najważniejsze.
A Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, zostaje czy odchodzi?
Na razie zostaje. A jeżeli kiedyś zdecyduje się na odejście, to jakby jest przyszłość nieznana.
A może Roman z Pawłem Kukizem ma zabezpieczać utrzymanie większości sejmowej?
A może.
No, pan dzisiaj taki jest po prostu bardzo lakoniczny, jak nie pan po prostu. Nawiązuje do tego, że niemal wszyscy posłowie od Kukiza zagłosowali ostatnio za pisowską ustawą upoważniającą rząd do dalszego blokowania unijnego budżetu. Do tego nawiązuje. Oprócz jednej posłanki, Agnieszki Ścigaj.
No tak, rzeczywiście poparli, ale nie tylko chyba oni. Tam zdaje się były jeszcze jakieś głosy też z Konfederacji, więc mieliśmy iluś posłów, którzy poparli ten projekt. No, a to jest po prostu wymóg negocjacji, gdy Unia zmienia zdanie pomiędzy spotkaniami i próbuje forsować zmiany dotyczące traktatu bez zmiany traktatu, więc na to zgody być nie może. No, ci, którzy pomagają przeciwnikom Polski w negocjacjach z Polską, nie wspierając naszego rządu, po prostu szkodzą naszemu interesowi.
A wracając do posłów Pawła Kukiza, są jakieś plany przyjęcia posłów od Kukiza do Klubu Prawa i Sprawiedliwości?
No, póki co to oni nie wystąpili z klubu PSL-u, więc nie wiem, być może ktoś ma takie plany, ale na razie to są dość odległe.
Czyli rozumiem, że nie są prowadzone żadne rozmowy w tej sprawie?
No ja nie prowadziłem rozmów w tej sprawie.
Ale powiedział, że to są plany dość odległe, tak pan powiedział. Czyli nie można tego wykluczyć.
Wie pani, ja już jestem kilka kadencji w Sejmie i w każdym Sejmie następują różnego rodzaju ruchy odśrodkowe, od partii, są próby zakładania nowych stronnictw. Kukiz przecież miał swoje stronnictwo, swój klub, później mu się to rozsypało, w wyborach poszedł z PSL-em, ale przecież on nie wstąpił do PSL-u, więc nie wykluczone, że teraz znowu odejdzie i znowu będzie samodzielnie prowadził pracę.
Ale nie można wykluczyć, że na przykład wstąpiłby do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. No czytam, jak, co ustalił portal Wprost. W Kukiz 15 jest kilku posłów, którzy mogą przejść do PiS-u, gdyby partia rządząca straciła większość w Sejmie.
Ale na razie to się nie stało. Nie mamy utraty większości w Sejmie.
A gdyby się stało?
No, ale to póki co to jest gdybanie. Na razie mamy większość, a jeżeli wiem, że się tam kłócą z PSL-em, PSL zdaje się nie dotrzymuje jakiegoś słowa w stosunku do tej grupy Kukiza, więc być może nastąpi rozstanie. A którędy później podążą, to jest pieśń przyszłości.
Ale pan tak się uśmiecha, to taki dyżurny optymizm, czy uzasadniony?
Ja jestem w ogóle optymistą z natury rzeczy, a ponieważ mamy większość i nasi oponenci myśleli, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość się pokłóci, rozpadnie, no, nie udało się, a jednocześnie jak widać, że koalicja antyrządowa się kłóci i się rozpada, więc życzyli nam czegoś, co może dotyczyć ich.
Ale według byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości Ludwika Dorna sytuacja jest niekorzystna dla PiS-u i wszystko rozstrzygnie się na wiosnę, tak napisał ostatnio na Facebooku, kiedyś trzeci bliźniak Prawa i Sprawiedliwości.
No od kiedy się pogniewał na Prawo i Sprawiedliwość, co jakiś czas pisze o końcu Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że to jest taka trauma po tym, jak nie potrafił się odnaleźć w Prawie i Sprawiedliwości i musi od czasu do czasu nam przypiąć jakąś łatkę. Ludwik Dorn jest z tego znany. Zresztą wiele osób, które odeszło z Prawa i Sprawiedliwości.
No, no tak, ale chociażby... nawet z jednym wywiadów poseł Kowalczyk, który był jednym z tych, który zagłosował przeciwko piątce Kaczyńskiego, mówił, że jednak jest w partii kryzys. No to jest, czy go nie ma?
No było to widać. To było widać, że był jakiś kryzysik, ale wydaje się, że on już jest za nami.
Czyli jest pan pewien sejmowej większości i przyspieszonych wyborów nie będzie, tak? Tak mam to odczytywać? Ostatecznie?
Tak, zdecydowanie tak, mamy większość.
A jak będzie, czas pokaże, cytując w
kresie. Oczekiwania, no pewnie, że to jest, przyszłość jest nieznana, ale na dziś mamy większość, nie planujemy przyspieszonych wyborów. Może opozycja by chciała, no ale chcieć, a móc, to dwie rzeczy.
To chyba nikomu nie byłoby specjalnie na rękę teraz przeprowadzanie wyborów parlamentarnych. Mówię o tych formacjach, które są w Sejmie. To tyle wcześniej w części radiowej, ale oczywiście Marek Suski z nami zostaje. Jesteśmy od teraz już tylko na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. No i z nami Marek Suski, jako się rzekło. Panie pośle, czy premier Morawiecki nadal sprawdza się w roli premiera?
Tak, oczywiście sprawdza się w roli premiera.
No, a czytam w prasie, że jednak chyba prezes Kaczyński miał być niezadowolony.
No, to proszę zapytać prezesa Kaczyńskiego.
Bardzo bym chciała, no to może mi pan pomoże w zaproszeniu prezesa Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński po prostu chodzi tylko do mediów narodowych, no ewentualnie do Radia Maryja, no to co ja mam zrobić?
Zmienić nazwę.
Nie, nie będę niczego zmieniać, absolutnie nie mam się czego wstydzić, w związku z tym nie będę niczego zmieniać. No ale czytam, że z partyjnej centrali płyną narzekania, że tak naprawdę premier zamiast uprawiać twardą politykę, to się głównie lansuje. Jakieś filmiki produkuje, w których występuje w roli głównej.
A kto z centrali takie rzeczy mówi?
No jacyś ludzie z centrali, no oczywiście anonimowo mówią, no nie chcą się przyznać, nie chcą pod imieniem, nazwiskiem.
Jacyś anonimowi, ale prawdziwi czy wymyśleni, bo ja już się przekonałem, że bardzo często się wymyśla różne tezy, a później się wkłada w usta anonimowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, nikt się do tego nie przyznaje, ale gdzieś krąży i właśnie później służy to zadawaniu tego rodzaju pytań, że jacyś tam, a nie wiadomo kto, no nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy, coś miał powiedzieć, ale na dobrą sprawę nie wiadomo co miał powiedzieć. No więc jeżeli nie będzie autora takiej wypowiedzi, to trudno się odnosić do czegoś, co nie wiadomo, czy istnieje.
Czyli rozumiem, że premier Morawiecki może być pewien swojej posady do końca tej kadencji, tak? Do 2023 roku. Zakładając, że nie będzie wyborów przyspieszonych.
To jest zupełnie inna sprawa. Pewności nikt nie może mieć, tak jak sama pani mówiła. No, może nie być większości w parlamencie. Można było mówić w ten sam sposób, kiedy premierem była Beata Szydło, że może jest do końca kadencji pewna. Nastąpiła zmiana, więc to jest oczywiście tego rodzaju rzeczy nie są pewne. No, tutaj nikt z nas nie ma pewności.
Czyli nie można powiedzieć, że premier Morawiecki może być pewien swojej posady absolutnie na 100%. Że jednak jakieś zmiany być może nastąpią. Być może.
mogą nastąpić, ale zaraz będzie pani cytować, że a Suski to powiedział, że może nastąpić zmiana premiera. No, wie pani, no to jest hipotetyczne rozważanie.
A jak rząd sobie radzi, pana zdaniem, w walce z drugą falą pandemii?
Radzi sobie. Oczywiście druga fala pandemii jest głębsza i spowodowana kilkoma czynnikami. Trochę przyzwyczailiśmy się, przestaliśmy się bać jako społeczeństwo. No i skutki są takie, jak widać. Te wszystkie marsze, nielegalne zgromadzenia. I z jednej, i z drugiej strony, i te organizowane przez narodowców, i te organizowane przez skrajnie lewicowe organizacje, to wszystko powoduje, że ta emisja pandemii jest większa i mamy niestety dużo szerszą drugą falę niż pierwszą.
Czyli winne jest społeczeństwo jednak. A prezes, jakie ma zdanie w tej sprawie? Chociaż w tym aspekcie się podzieli pan z opinią publiczną. Co prezes na ten temat sądzi? Czy rząd sobie radzi, czy sobie nie radzi? Czy jednak można byłoby coś zrobić lepiej?
O, to znowu pani filozoficzne pytania zadaje. Czy można było coś zrobić lepiej?
No, to są bardzo proste
pytania.
Zawsze
można zrobić coś lepiej. No, proste pytanie, ale to pytanie w sobie zawiera już w zasadzie odpowiedź. No bo jeśli bym powiedział, że no nie, nic nie można było zrobić lepiej, no to pani powie, a można by zrobić to czy tamto. Często jest tak, że po fakcie widzimy, że jakieś rzeczy można było zrobić lepiej, a przed jakimiś faktami no też czasem trudno przewidzieć, więc... No, zadawanie tego rodzaju pytań, które w zasadzie stawiają mnie bez wyjścia. No ja nie mogę powiedzieć, że nie można było zrobić lepiej. Pewnie można było zrobić lepiej.
Pytani byli o to również Polki i Polacy. I 37% badanych uważa, że rząd bardzo źle radzi sobie z drugą falą epidemii, a 29% respondentów oceniło, że rząd źle radzi sobie z kryzysem. Czyli ponad 50% Polaków uważa, że generalnie no jednak można było zrobić... dużo, dużo więcej w tej sprawie, przynajmniej przez tych kilka tygodni letnich. A premier ogłosił szumnie, że czeka nas teraz 100 dni Solidarności, a potem będzie już tylko z górki, bo będzie szczepionka. Ale zdaniem ekspertów to nie będzie tak wyglądało różowo, jeśli chodzi o szczepionkę.
No, eksperci, jak widać, wiedzą lepiej. I zawsze mówią, że będzie gorzej niż zapowiada rząd. No. Jest tak, że rząd ma pewien plan i optymistycznie podchodzi do jego realizacji, do skutków realizacji tego planu. Eksperci podważają, bardzo często są to eksperci związani z opozycją, ci, którzy zawsze widzą, że jest źle i będzie gorzej. Natomiast rzeczywiście tych problemów związanych ze szczepionką jest wiele. To nie jest tak, że w ciągu jednego dnia się da zaszczepić parę milionów osób. Ten proces będzie trochę trwał. Sądzę, że szczepionka może pomóc nam w dłuższej perspektywie. W ciągu pewnie 2 tygodni pandemia się nie skończy.
No na pewno nie. A na tę szczepionkę tak bardzo by nie liczył. Przecież to mówił nawet profesor Horban, który jest głównym doradcą pana premiera do spraw walki z epidemią.
No nie jest to szczepionka, która daje 100% pewność. No i też badania nad skutkami tej szczepionki były bardzo przyspieszone. Więc na dobrą sprawę dopiero przy szczepieniu wielu milionów osób będzie można statystycznie policzyć, jakie skutki ta szczepionka przynosi. Czy jest to ograniczenie w 90% emisji, być może mniej, może więcej, miejmy nadzieję, że więcej. No ale tego nie wie nikt. No, to jest robione jednak pod przymusem i w sytuacji takiej, w której nie do końca zrobiono badania, więc no, nikt na świecie nie wie, jak będzie to działać.
Ale trudno sobie wyobrazić, żeby już w lutym na przykład były tutaj szczepienia w Polsce, czy też w marcu, no. Bo tak to wynika, 100 dni Solidarności, a potem będzie szczepionka, tak mówił pan premier.
Tak mówił pan premier, to prawda.
No więc czy to nie jest jednak zbyt optymistyczne podejście do sprawy?
No premier jest optymistą, ja też.
Pan też jest optymistą. No nie, no nie, chyba nie do końca, bo skoro pan powiedział, że mało entuzjastycznie podchodzi pan jednak do tych obostrzeń związanych z tym, jak będą wyglądać nasze święta Bożego Narodzenia, więc z tym optymizmem bym tak nie szarżował. Ale gdyby mógł pan powiedzieć, co mógłby...
No wolałbym się jednak spotkać przy choince z rodziną i z przyjaciółmi, a tak będziemy tylko w małym gronie.
Wszyscy byśmy tak chcieli. A co rząd mógł zrobić lepiej, jeśli chodzi o walkę z pandemią? Gdzie pan widzi zaniedbania?
To już myślę, że trzeba pytać opozycji. No, mnie,
a ja pana pytam. Ja to opozycję mogę zapytać, rząd. Ale pytam pana.
A to ja pani nie odpowiem, dlatego że ja jestem z Prawa i Sprawiedliwości, który tworzy rząd. No i jeżeli mam jakieś uwagi, to mówię je wewnętrznie, a nie przez media.
A premier Morawiecki zostanie w końcu wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, tak jak było w planach?
Może w końcu.
A to może w końcu to kiedy nastąpi?
Jak będzie kongres, bo kongres wybiera władzę partii, a ten został odłożony, bo w pandemii nie da się kongresu przeprowadzić.
No ale jest jakaś data, którą przewidujecie, czy na razie po prostu w ogóle nie ma takich planów, że mógłby się odbyć kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym no być może premier Morawiecki zostałby wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości?
To w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna w Polsce. No najważniejsze dla nas jest zdrowie Polaków i nie rozsiewanie tej zarazy, a kongres to jest kilka tysięcy osób zgromadzonych na niewielkiej powierzchni, więc przy takiej ilości osób chorych i pewnie sporej ilości, którzy roznoszą ten wirus, a nie wiedzą, że są zarażeni, to byłoby ogromne ryzyko, więc musimy poczekać na lepszą sytuację.
Czyli prędko to nie nastąpi. A co ostatecznie jest piątką Kaczyńskiego, to znaczy z ustawą o ochronie zwierząt? Kiedy my ją zobaczymy? Czy będzie powrót do prac nad taką ustawą?
Najprawdopodobniej tak, no nie wycofujemy się z tego, natomiast w tej chwili no jest trochę innych ważnych spraw na głowie, więc nie wkładamy tego pod obrady Sejmu. Prace nad tym trwają, jak będzie poprawiona ustawa, wtedy do niej wrócimy.
A gdzie trwają te prace? To będzie projekt poselski czy rządowy?
W Prawie i Sprawiedliwości, najprawdopodobniej poselski.
I jeszcze nie może pan powiedzieć, kiedy on ewentualnie trafi pod obrady Sejmu?
Nie mam wyznaczonego terminu.
A to nie oznacza też jednak porażki prezesa Kaczyńskiego, który był takim najgorliwszym orędownikiem tej ustawy?
Jest na pewno orędownikiem tej ustawy, natomiast nie mamy większości w Senacie. Senat złośliwie wprowadził takie poprawki, które gdybyśmy odrzucili,
a kto odrzucił w Sejmie?
Ustawa będzie zła. No właśnie.
No a kto nie poparł w Sejmie? Przede wszystkim posłowie Prawa i Sprawiedliwości i to wcale nie mała grupa. Uciekł pan sprytnie od pytania. Czy to nie jest porażka prezesa Kaczyńskiego?
Nie, jest na pewno. Prezes jeszcze wróci do tematu i wtedy wygramy.
Czyli sukces, rozumiem. A co z projektem w sprawie ograniczenia aborcji przedstawionym przez prezydenta Andrzeja Dudę? On też został odłożony ad acta?
To jest komisja, która nad nim pracuje.
I tak będzie pracować do świętego gdy, tak? Czego nie ma nigdy?
Nie wiem, nie jestem członkiem tej komisji, ale myślę, że tak jak rozmawiałem z osobami, które pracują nad tą ustawą, mówią, że sporo tam trzeba poprawić. No, a jak trzeba sporo poprawić, to praca trochę potrwa.
Czyli rozumiem, że tu też się nie doczekamy się szczęśliwego końca bardzo wcześnie, znaczy bardzo prędko. Tak? Tak można to powiedzieć? Bo to jest taka stara taktyka, że po prostu projekt grzęźnie w komisji i tam po prostu grzęźnie, no jest zamrożony.
No tak czasem bywa.
I tutaj też tak będzie, tak?
Nie przewiduję, żeby tutaj też tak było, no ale na razie ten projekt jeszcze nie został poprawiony, więc nie można się nim zająć.
A będzie poprawiony do końca roku, czy dopiero po nowym roku wrócicie do tej agendy?
No zobaczymy, no to tak jak powiedziałem, zależy od członków komisji i tempa i pracy.
A jak wyglądają relacje prezesa Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą?
Dobrze wiem, że się kontaktują, rozmawiają.
Serio?
No tak przynajmniej słyszałem, że rozmawiali, że prezydent dzwonił do prezesa. No. Ja nie uczestniczę w spotkaniach, zresztą dzisiaj ze względu na pandemię te spotkania są bardzo ograniczone. Prezydent był w kwarantannie, więc też jakby ograniczył swoje kontakty. Nawet z najbliższym otoczeniem w kancelarii, więc tutaj z pewnością wszystko jest utrudnione i nawet te prace, jak pani tutaj pytała o pracę komisji, no też ze względu na pandemię, one są utrudnione. No nie można usiąść w jednym pokoju ileś godzin pracować, bo często osoby są zdalne.
Jasne, to wszystko rozumiem, tylko że ostatni raz to chyba panowie się widzieli 3 marca. To jeszcze to było na początku, jak wybuchła pandemia. W siedzibie BBN-u. Potem rozumiem, że już się panowie nie widzieli, bo przecież nie było prezesa wtedy, kiedy prezydent ogłaszał swoje zwycięstwo. W wyborach prezydenckich. Prezes wtedy pojechał na Stambul.
Ja sobie przypominam, co się widzieli, kiedy prezydent powierzał funkcję wicepremiera prezesowi. To chyba już
no
było
tak, ale to był rytuał pewien, można powiedzieć. No tego nie można, po prostu prezydent wręcza nominację i tyle.
Ja rozumiem, że to nieważne, że się wtedy widzieli. No
ale przecież nie mogli porozmawiać ze sobą. No przecież tylko ewentualnie uścisnęli sobie. Ja szczerze mówiąc, to jakoś umknęło mojej pamięci.
Rozumiem. Aha, no tak, nie dostrzegła pani rzeczywiście nominacji wiceprezesa.
Zarejestrowałam, że Jarosław Kaczyński został wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Zdecydowanie tak jak wielu Polaków i wiele Polek.
Faktem jest, że nie ma u nas zwyczaju, tak jak kiedyś w Rosji Sowieckiej, robienia niedźwiedzia i całowania się liderów partyjnych, więc to niedźwiedzia nie robili, ale przecież widzieli się i rozmawiali chwilę.
Czyli jakby pan ocenił te relacje między prezesem a prezydentem w skali od 1 do 10?
Nie mam takiego przyrządu.
A gdyby pan miał?
Gdyby się ta strzałka wychyliła, jakbym miał, tym ocenił? No, są te, powiedzmy, relacje poprawne, choć to nie są takie bardzo serdeczne, rodzinne. Jest to po prostu prezydent i prezes, którzy czasami ze sobą dobrze współpracują, a czasami prezydent ma inne zdanie niż premier. No, to jest normalne wśród ludzi.
No chyba ma inne zdanie w sprawie piątki Kaczyńskiego, przepraszam.
No mówił o tym tak, że ma inne zdanie.
Że nie podpisze takiej ustawy.
No ale czyż prezydentowi wolno mieć inne zdanie?
No wolno, tylko czy wolno mieć zdanie inne od Jarosława Kaczyńskiego?
No właśnie, no jak widać wolno.
I prezes tutaj się nie zdenerwował.
Prezes jest spokojnym człowiekiem.
Tak, ostatnio widzieliśmy, jak był spokojny w Sejmie generalnie, kiedy wykrzykiwał do opozycji generalnie, że powinni siedzieć. To był bardzo spokojny, naprawdę niespotykanie spokojny człowiek. Po prostu oaza spokoju.
To prawda, oaza spokoju. Przez kilka lat słuchaliśmy, że będziesz siedzieć. Więc w końcu prezes ich językiem im odpowiedział. No, to się strasznie oburzyli. Ale jak oni krzyczą, że my będziemy siedzieć, to jest wszystko w porządku, no to oni są spokojni, prezes zdenerwowany.
No, jeszcze wcześniej prezes mówił o tym, że o zdradzieckich mordach, to jeszcze było wcześniej. Z tego, co pamiętam. Także
to prawda.
To nie jest tak, że prezes długo trzymał nerwy na postronku. A kiedy Mazowsze zostanie podzielone ostatecznie?
No, ostatecznie myślę, że to też jest w jakimś sensie sprawa odwleczona, no bo trzeba by było robić wybory do 2 nowych samorządów wojewódzkich. No teraz przy tej pandemii, no, początkowo mieliśmy plan, że miałoby to być od 1 stycznia przyszłego roku, no ale to by oznaczało, że trzeba by było teraz robić wybory. No, jak robić wybory przy takim szczycie pandemii, więc trzeba poczekać też na lepszy czas.
A projekt w tej sprawie to kiedy wpłynie do Sejmu? On już jest gotowy?
Skoro teraz... On jest w zasadzie gotowy, tam jeszcze drobne poprawki trzeba doprecyzować.
A kiedy wpłynie do Sejmu?
No wtedy, kiedy będzie decyzja. No na razie i tak nie można przeprowadzić wyborów, więc po co?
A kto jest odpowiedzialny w ogóle za powstawanie tego projektu?
Kto jest odpowiedzialny? Mhm. W tej chwili pewna grupa posłów, która koordynuje pracę, i to jest koordynacja z poziomu Nowogrodzkiej.
Ale pan dzisiaj mówi jak pytia, no a wśród tej grupy posłów to kto jest na przykład? Chociaż 2 nazwiska jakieś może by pan wymienił. Kto jest, no bo ktoś będzie pilotował ten projekt, jak rozumiem.
No to zobaczymy, kto będzie pilotował. Na razie w
Marek Suski?
Chwili, być może, być może.
A Marek Suski będzie nowym wojewodą?
Nie, nie sądzę. Nie, nie jest to jakby cel mojego życia, ani też cel podziału Mazowsza.
Prezydent miasta Radomia powiedział internie, nikt do tej pory żadnego projektu nie widział i nie wierzę, że toczą się w tej sprawie jakiekolwiek prace.
No jak będzie projekt w Sejmie, to pan prezydent zobaczy. No nie jest w tej grupie, która pracuje. Jest w platformie, która jest przeciw podziałowi Mazowsza, więc po co miałby taki projekt oglądać, zanim wejdzie do Sejmu.
Czyli jest mało prawdopodobne, że Mazowsze zostanie podzielone w przyszłym roku?
Jest moim zdaniem duże prawdopodobieństwo.
W połowie roku?
Być może.
A Łukasz pyta, jeden z słuchaczy, ile to będzie kosztowało?
To nie jest jakaś bardzo droga operacja.
Ale jakiś rząd wielkości może pan podać? Jest oszacowane?
Jest on szacowany, ale jeszcze nie jest do końca doszacowany, więc w tej chwili nie potrafię pani powiedzieć, jaka to będzie kwota, ale to nie są jakieś ogromne pieniądze.
Ale idą w miliony?
No na pewno nie będzie to 20 tysięcy, tylko więcej.
Bronisław pyta, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w 2025 roku?
Na razie dopiero co wygrał pan prezydent Andrzej Duda wybory.
Ale już na pewno myślicie o tym, co za 5 lat.
No, na pewno myślimy, ale nie jest póki co wytypowana jedna osoba. Jest grupa osób, które mają szansę, mogą uzyskać nominację.
Beata Szydło?
Myślę, że jest jedną z tych osób, które taką szansę mają.
Marek Suski?
Nie wybieram się.
A pan kogo by widział? Pyta nasz słuchacz.
No to jeszcze tak jak powiedziałem przed nami.
Karol pyta, czy dalej pan uważa, że tylko ludzie źli mogli nie zagłosować na piątkę dla zwierząt?
Myślę, że wszyscy ludzie, którzy kochają zwierzęta, poparli ten projekt. Natomiast ci, którzy mieli inne zdanie, pewnie z różnych powodów zagłosowali przeciw.
Czyli nie kochają zwierząt?
No, cała opozycja, która głosowała przeciw.
A ja mówię o tym, kto w Prawie grupa... i Sprawiedliwości jednak no, nie głosował za tą ustawą. No, Leszek Kołakowski,
ja myślę, że tam jest
parę... Henryk Kowalczyk,
myślę, że
Jan jest... Krzysztof Ardanowski, to źli
myślę,
ludzie.
Że
nie kochają zwierząt.
Osób, którzy, no tak na gorąco takie komentarze rzeczywiście padały. Myślę, że kochają zwierzęta, ale chcieli jakby zachować możliwość uboju rytualnego dla rolników.
Kolejne pytanie od słuchacza. Czy ma pan jakieś informacje na temat prac Komisji Smoleńskiej? Co z raportem? Kiedy go poznamy?
On, jak słyszałem, już jest w zasadzie gotowy, ale kiedy go poznamy, to trzeba by spytać Antoniego Macierewicza.
A pan go nie pytał?
Nie, nie pytałem. Widziałem ostatnio, jak też w parlamencie oglądał jeszcze jakieś filmy, symulacje, w jaki sposób mógł ewentualnie samolot rozpadając się zostawić takie ślady na lotnisku. No, z tych wszystkich symulacji wynika, że na pewno nie była przyczyną katastrofy ta osławiona brzoza.
Czyli co było?
No jak komisja zakończy, to będzie pewnie wniosek albo jeden, albo dwa, bo tam są dwie możliwości rozpatrywane.
Ale wniosek?
No wniosek końcowy komisji.
Czyli komisja wskaże, co było przyczyną katastrofy, tak?
Sądzę, że nie wskaże tak dokładnie jednego elementu, który mógł być, tylko powie, jakie skutki mogły być spowodowane takimi bądź innymi działaniami.
Sebastian pyta, kiedy ruszy lotnisko w Radomiu? Pana oczko w głowie.
Kiedy ruszy? Mhm. Jest przewidywany start lotniska w 2022 roku.
Pana oczko w głowie. Proszę ocenić obiektywizm TVP. Pyta słuchacz.
A w jakiej sprawie?
Wobec Prawa i Sprawiedliwości.
Telewizja publiczna jest telewizją publiczną. No oczywiście, że jest obiektywne.
Serio?
Dobry rząd trzeba chwalić.
Mm-hmm. Czyli w skali od 1 do 10, 20.
Nawet powiem więcej, 30. Mm-hmm. Bez kozery.
No ale teraz pan sobie robi, że mocno ironizuje.
Co ja na to poradzę? Podły charakter. Mm-hmm.
No to ciekawa teza, naprawdę, że telewizja jest obiektywna, telewizja państwowa. A jak bycie, kolejne pytanie od słuchacza, jak bycie technikiem...
To jest telewizja publiczna, nie państwowa.
Państwowa. Niektórzy mówią, pan mówi publiczna, niektórzy mówią państwowa. A co jest złego w słowie państwowy? Co jest złego w słowie państwowy?
No jest jednak różnica między państwowa a publiczna. Publiczna jest utrzymywana po części z dotacji państwowych, po części z reklam, po części z abonamentu, więc jest to telewizja publiczna.
No ale przede wszystkim utrzymywana jest z budżetu państwa. Bo to główne zasilanie, jest z budżetu państwa. Pamiętamy, że ostatnio 2 miliardy poszły na media, media państwowe, czy też media publiczne, jak pan woli.
Ale nie tylko.
Ale główny, ale no przede wszystkim pieniądze popłynęły wartkim strumieniem do telewizji państwowej na Woronicza i nie tylko na Woronicza. Tak. Pytanie też do pana kolejne. Jak bycie technikiem teatralnym pomaga panu w byciu posłem i w podejmowaniu decyzji w trakcie głosowania nad ustawami?
Specjalnie nie pomaga, bo to są jakby dwie różne rzeczy.
To jakie wykształcenie pomogłoby w byciu posłem?
Nie wiem, nie ma takiego konkretnego wykształcenia poselskiego. Oczywiście w kwestiach prawnych prawnicy mają łatwiej. W kwestiach ekonomicznych, pewnie ekonomiści, chociaż widzimy często, że prawnicy błądzą, ekonomiści się mylą, więc nie ma czegoś takiego, co można powiedzieć, że tak, no tak jest, niestety. Więc nie ma takiego wykształcenia.
No nie ma ludzi nieomylnych, to prawda, no nie ma ludzi nieomylnych. No. Dlaczego została odrzucona kandydatura? Jeszcze raz, przepraszam. Bo coś pan powiedział, umknęło, nie dosłyszałam.
Nie mówiłem.
Bo bardzo pana dzisiaj w ogóle słabo słychać. Ja tutaj nadaję, a pan, no tak wydaje mi się dość donośnie, a pana słabo słychać, ale rozumiem, że to też jest...
Zaraz wezmę bliżej mikrofon.
Może komunikator społeczny zawodzi nieco. A dlaczego została odrzucona kandydatura księdza Isakowicza-Zaleskiego do komisji badającej pedofilię w kościele? To jest kolejne pytanie od słuchacza.
Byli inni kandydaci popierani przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie widzę tutaj powodów, żebyśmy mieli zawsze popierać jakichś kandydatów opozycji.
Ale to ksiądz z piękną kartą. Więc nie rozumiem, dlaczego nie był właściwym kandydatem według Prawa i Sprawiedliwości. Tylko dlatego, że był popierany przez opozycję? To była wada?
Nie, to nie była wada. Tylko było zdecydowane, że popieramy danych kandydatów. No akurat nie księdza Isakowicza.
Rozumiem. Lepsi ci z Ordo Iuris. Rozumiem. I jeszcze jest jedno pytanie od pana Jacka. Czy wie pan, jakie dyscypliny są rozgrywane na Igrzyskach Europejskich?
Ale w co? W sporcie czy w czym?
No Igrzyska Europejskie to są sportowe igrzyska.
Jakie dyscypliny? Mm-hmm. No nie wymienię tutaj tych dyscyplin, jakie są uprawiane na Igrzyskach Europejskich.
Nie interesuje się pan za bardzo sportem.
No raczej tak. Powiedzmy wtedy, kiedy polska reprezentacja gra albo Polacy występują. To tak, a tak nie jest to moją pasją.
Malarstwo ciekawsze.
Malarstwo przynajmniej mnie wydaje się ciekawsze.
A pana ulubiony malarz?
Jest ich kilku, także w zależności w jakiej grupie. No, z polskich malarzy na przykład bardzo lubię Siemirackiego. Mm-hmm. To jest bardzo ciekawy malarz. A lubię też taki nurt w malarstwie swego rodzaju neoklasycyzm, który spod jego pędzla wychodził w sposób mistrzowski. Ale na przykład zagranicznych malarzy, czy też tutaj bardziej grafików, Albrecht Dürer jest świetnym artystą, którego bardzo lubię.
A Hieronim Bosch
lubię
na przykład?
Lubię też innych artystów włoskich. O. O, też wspaniały rzeczywiście malarz, surrealistyczne jego obrazy, można powiedzieć, wyprzedzają epokę i świetnie, można powiedzieć, w narracjach takich, które jak się ogląda te jego malarskie wizje, wizje piekieł, nieba, różnego rodzaju różnych rzeczy, które przedstawia, to rzeczywiście można powiedzieć, że miał wyjątkową wyobraźnię.
Nieograniczoną wręcz, nieograniczoną wręcz. To podsumowując naszą rozmowę, w jakiej kondycji jest Prawo i Sprawiedliwość? Macie teraz zadyszkę, czy jesteście przygotowani na ten dłuższy maraton trzyletni?
My jesteśmy przygotowani, nastąpiło małe przegrupowanie i idziemy do przodu.
Nie ma zadyszki.
Nie sądzę, żeby była zadyszka.
Dobrze, dzisiaj naszym gościem był Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, członek Komitetu Politycznego tej partii, wielbiciel malarstwa, między innymi Dürera i włoskich malarzy. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się, dobrego dnia życzę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.